Paryż, Radio France International, 1 września ze studia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Józef. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku przygotowanym wspólnie z Sylwią Gips przegląd prasy, pióra Piotra Kamińskiego i Piotra Błońskiego oraz komentarz europejski. W części magazynowej naszej audycji ekonomia Piotra Błońskiego, Eureka, magazyn aktualny naukowych Piotra Rosochowicza. Sport dziś pod redakcją Anny Bernhardt. Na zakończenie lekcja francuskiego. Tak przedstawia się program najbliższej godziny, którą będę miała przyjemność spędzić z Państwem. Na wstępie zatem najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Unia Europejska potępia jednostronne uznanie przez Rosję niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Nie doszło na szczycie w Brukseli, nie doszło jednak do wprowadzenia sankcji w odpowiedzi na agresję Gruzji. Moskwa domaga się embarga na handel bronią z Gruzją i wycofania okrętów NATO z Morza Czarnego. Papież Benedykt XVI przyjął na audiencji byłą zakładniczkę FARC Ingrid Betancourt. Huragan Gustaw zbliża się do wybrzeży Zatoki Meksykańskiej. Obecnie przybrał siłę 2 punktów na 5-punktowej skali. Centrum Tbilisi zostało dziś całkowicie sparaliżowane w wyniku gigantycznej manifestacji przeciwko rosyjskiej agresji. Kierownictwo gruzińskie oceniło, że była to największa manifestacja w historii kraju. Gruzja jest zjednoczona jak nigdy. Na ulicach miast gruzińskich podało sobie ręce ponad 1 000 000 osób, stwierdził prezydent Saakaszwili podczas poniedziałkowego wiecu. W Brukseli tymczasem zebrał się dziś nadzwyczajny szczyt europejski, którego tematem była niedawna wojna na Kaukazie i jej konsekwencje. Bruksela domaga się, by 6-punktowy rozejm wynegocjowany przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego i podpisany przez Moskwę i Tbilisi był całkowicie przestrzegany. Przybywszy na szczyt europejski, kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegła przed ryzykiem przerwania dialogu z Rosją. Jestem przeciwko wszelkiej eskalacji, również słownej. Jednakże zdaniem niemieckiej kanclerz Europa winna dać jasno do zrozumienia, co sądzi o pogwałceniu integralności terytorialnej Gruzji. Europa musi zachować jednolite stanowisko wobec tego pogwałcenia, powiedziała przed szczytem Angela Merkel. Europejska komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner stwierdziła ze swej strony, że Unia Europejska nie może postępować z Rosją, jak gdyby nic się nie stało. Nastał bardzo trudny okres w naszych stosunkach partnerskich, powiedziała pani komisarz. Trwa obecnie opracowywanie deklaracji końcowej szczytu. Francuski projekt podkreślał, że stosunki partnerskie Unii z Rosją znalazły się na rozdrożu i że Unia potępia jednostronne uznanie przez Rosję niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Nie doszło do wprowadzenia sankcji przeciwko Moskwie, choć nie wyklucza się wprowadzenia takich sankcji w przyszłości. Unia Europejska pozostaje czujna i pragnie poddać pod rozwagę swe dalsze kontakty z Rosją. Chodzi tu o zacieśnianie współpracy strategicznej zapoczątkowanej z Rosją, zapoczątkowanej w roku 1997. Negocjacje w tej sprawie zostały najprawdopodobniej zawieszone. Tuż przed rozpoczęciem szczytu Rosja wezwała do nałożenia międzynarodowego embarga na handel bronią na Gruzję. Według Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji, Tbilisi nie do końca wywiązuje się z założeń zawieszenia broni. Przegrupowuje wojska przy granicy z Osetią Południową, a także, jak powiedział rzecznik MSZ, może potajemnie otrzymywać broń od Stanów Zjednoczonych, przekazywaną pod przykrywką pomocy humanitarnej przez okręty US Navy. Dlatego Moskwa wezwała też do wycofania wszystkich okrętów państw NATO z Morza Czarnego. Tu Paryż, RFI. Ingrid Betancourt, była zakładniczka kolumbijskich FARC, została przyjęta na audiencji przez papieża Benedykta XVI.
Zrealizowałam moje marzenie, powiedziała Ingrid Betancourt podczas konferencji prasowej w Rzymie po audiencji u papieża Benedykta XVI, który przyjął ją w swojej wakacyjnej siedzibie w Castel Gandolfo razem z matką i siostrą. Była zakładniczka kolumbijskiej partyzantki FARC opowiadała papieżowi o ponad 6 latach spędzonych w niewoli w dżungli. Kiedyś po całym dniu trudnego marszu, kiedy byłam zrozpaczona i przerażona, usłyszałam przez radio głos papieża wymawiający moje nazwisko, opowiadała dziennikarzom Ingrid Betancourt. Ten głos był dla mnie światłem. Trudno sobie wyobrazić, jak działa na psychologię więźnia przekonanie, że o nim nie zapomniano. Była senator Kolumbii, mówiła także o swych towarzyszach niedoli, o tym, że Benedykt XVI modli się za nich i za jej kraj.
To Paryż Refi w pierwszym dniu Ramadanu, muzułmańskiego miesiąca postu, który nastał dla irackich sunnitów. Wojska irackie przejęły w poniedziałek kontrolę nad zachodnią prowincją Al-Anbar, która była gniazdem rebelii przeciwko wojskom amerykańskim w roku 2003. Transfer spraw bezpieczeństwa z rąk Amerykanów w ręce irackie nastąpił, poinformował iracki doradca do spraw bezpieczeństwa Muwaffak al-Rubai podczas ceremonii, jaka miała miejsce w siedzibie gubernatora w Ramadi, stolicy prowincji. Al-Anbar, która była najtrudniejszą prowincją w całym kraju, świętuje dziś transfer spraw bezpieczeństwa w rodzime ręce, powiedział Al-Rubai, reprezentujący na tej uroczystości iracki rząd. Uroczystość zresztą była skromna. Przy łopocie flag plemiennych Al-Anbar i narodowych flag Iraku Amerykanie przekazali w darze Irakijczykom sztylet Marines i amerykańską flagę. Następnie generał John Kelly, głównodowodzący wojsk amerykańskich w zachodnim Iraku, oraz iracki gubernator prowincji podpisali wspólnie dokument stwierdzający przekazanie spraw bezpieczeństwa w prowincji w ręce irackie. To Paryż Refi. Siła huraganu Gustaw zagrażającego Luizjanie i Nowemu Orleanowi została obniżona do numeru 2 na 5-punktowej skali. Huragan zbliża się do wybrzeży Zatoki Meksykańskiej i do Nowego Orleanu, zdewastowanego przed 3 laty przez huragan Katrina. W stanach Luizjana i Mississippi trwa ewakuacja ludności. Na drogach tworzą się gigantyczne korki, w przydrożnych motelach brakuje wolnych miejsc, a na stacjach benzynowych paliwa. Nowy Orlean ponownie przypomina wymarłe miasto. Ulice patroluje policja i Gwardia Narodowa. Tamy chroniące Nowy Orlean przed zalewem nie zostały jak dotąd podwyższone w obawie przed najgorszym. Burmistrz zarządził obowiązkową ewakuację. Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Yasuo Fukuda nieoczekiwanie zrezygnował ze stanowiska premiera Japonii, stwierdzając, że nie jest w stanie przeprowadzić obiecanych reform. To były wiadomości. Czas na przegląd prasy.
W dziennikach bardzo wiele materiału na temat dzisiejszego szczytu europejskiego, który zepchnął na dalszy plan kwestie wewnętrzne, podziały w łonie PS oraz meteorologiczne, huragan Gustaw. W Libération wymowny rysunek. W rosyjskiej restauracji orkiestra Bałałajek oraz menu. Przystawka Gruzja, danie główne do wyboru. Dlaczego do wyboru? Ukraina lub Polska, deser Estonia lub Mołdawia. Obok obszerny komentarz pani profesor Anne de Tengy, która zaleca wymyślenie od nowa stosunków Zachodu z Rosją oraz przemyślenie rosyjskiej polityki. Unia musi Rosji słuchać, zarazem jednak musi być stanowcza. Dowodzi tego nieuczciwość rosyjska od początku tego konfliktu. Argumentacja, jaką rozwijają od 8 sierpnia przywódcy rosyjscy, nie opiera się krytyce. Rosja nigdy nie była neutralna w tym konflikcie, od lat okazując wrogość swemu małemu sąsiadowi. Rosja zachowuje się agresywnie i irracjonalnie na tle swoich porażek. Putinowski projekt odbudowy rosyjskiej potęgi powiódł się tylko częściowo. Jej wpływ na sytuację światową pozostał bardzo ograniczony. Nie jest w stanie narzucić swej woli nie tylko Zachodowi, ale swemu dawnemu imperium. Fakt, że musiała się uciec do siły, by okiełzać mały, 5-milionowy kraj spragniony przynależności do strefy euroatlantyckiej, dowodzi, jak mało jest pociągająca. Rosja nie zdołała dopracować się polityki postimperialnej, przejść od dominacji do współpracy i zachować demokratycznymi środkami wpływów w swym regionie. Nie oprzytomniała po wstrząsie, jakim były dla niej rewolucje ukraińska i gruzińska. Zamiast się zastanowić, dlaczego Unia i NATO są od niej atrakcyjniejsze i ciągnąć korzyści ze współpracy z nimi, ucieka się do środków przymusu gospodarczych, a teraz wojskowych, opierając swą politykę wyłącznie na stosunku sił. Na tym, co, dodajmy na marginesie, Alain Besançon nazywa mentalnością kto kogo. Skutki mogą się okazać odwrotne od zamierzonych, pisze pani profesor Anne de Tengy w Libération. W imię jakich zasad świat ma się pogodzić z ograniczoną suwerennością Gruzji czy Ukrainy? Trzeba przekonać Rosję, że w jej interesie jest przekonać, a nie zmuszać. Komentarz redakcyjny tegoż dziennika otwierają pamiętne słowa socjalistycznego ministra spraw zagranicznych Claude'a Cheysson, wypowiedziane rano 13 grudnia 1981 roku w reakcji na stan wojenny w Polsce. Oczywiście nie zrobimy nic. Prezydent Mitterrand skarcił wówczas ministra. Oczywiście, ale takich rzeczy się nie mówi. Dzisiejsza Rada Europejska skończy się tak samo. Oczywiście nie zrobimy nic albo prawie nic, ponieważ nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia w tej sprawie, ponieważ nie mamy dyplomatycznych narzędzi, ponieważ nie zastanowiliśmy się nawet wspólnie nad polityką wobec Rosji Putina. Najlepszy dowód, że dopiero zaczynamy rozmawiać z nią o odnowieniu układu o partnerstwie, który wygasł w zeszłym roku, pisze Libération. Publikując obok reportaż z krajów bałtyckich, które drżą z przerażenia. Jak powiada były pierwszy premier wolnej Estonii, ekonomista Mart Laar, doradca ekonomiczny Saakaszwilego, jesteśmy członkami Unii i NATO, ale jesteśmy zagrożeni. Kiedy Rosja szuka pretekstu, zawsze go znajduje. Libération przypomina, że Rosja ma na Łotwie i w Estonii ogromne mniejszości, 40%, którymi manipuluje do woli. Andrius Kubilius, jeden z przywódców litewskiej partii konserwatywnej, nie ma wątpliwości co do skutków fatalnego szczytu NATO w Bukareszcie w kwietniu, gdzie odmówiono chwilowo akcesu Ukrainie i Gruzji. Rosja odebrała to jako zielone światło dla agresji. Dodajmy, że wedle wszystkich relacji operacja gruzińska została wdrożona właśnie w kwietniu. Jak pisze z Warszawy dla Le Figaro specjalna wysłanniczka gazety Ariel Tedrel, choć rosyjska agresja nie wywołała w Polsce takiego poruszenia jak ukraińska rewolucja, a tromtadracja prezydenta Kaczyńskiego, który znalazł wreszcie bojowego konia, budzi ironiczne reakcje, gestykulacja rosyjskich generałów nie pozostaje bez echa. Jak powiada cytowany w Le Figaro były minister Rotfeld, konflikt gruziński wstrząsnął naiwnym przekonaniem, że Rosja to już nie ZSRR. 65% Polaków uważa, że Rosji należy się obawiać, a 63% popiera projekt tarczy antyrakietowej, choć jeszcze niedawno większość była przeciwko. Mówi się o wielkim zwrocie geopolitycznym, że Gruzja to tylko początek. Marek Borowski ma nadzieję, że kryzys okaże się dla Unii koniecznym elektrowstrząsem i otworzy przed Kijowem i Tbilisi prawdziwą perspektywę akcesu do Unii, co ograniczy pole manewru Moskwy, czytamy w korespondencji w Le Figaro. Przy okazji warto spostrzec małą notkę na tej samej stronie. Der Spiegel publikuje dzisiaj rzekome dokumenty przekazane przez obserwatorów wojskowych OBWE, z których ma wynikać, że Gruzja popełniła w południowej Osetii zbrodnie wojenne i ponosi całą odpowiedzialność za wojnę. Le Figaro podaje, że biuro OBWE w Wiedniu zawiadamia, iż żaden raport z jej ramienia nie zawiera takich informacji. Organizacja Human Rights Watch informuje natomiast, że w Tchinwali padło kilkadziesiąt ofiar i żąda od Moskwy dowodów zbrodni wojennych. Cytowany przez Le Figaro dyplomata powiada, Kreml strzelił sobie w nogę. Dawniej go słuchano, gdy bronił Rosjan mieszkających na Kaukazie. Dzisiaj jest w impasie. Poza Moskwą i Mińskiem nikt nie otworzy ambasady w południowej Osetii czy Abchazji. Nawet Chiny kręcą nosy. W tym samym numerze obszerna relacja nadesłana z Gruzji przez Le Monde de Ville, która potwierdza wersję wydarzeń przekazaną w sobotę przez Le Monde. Atak gruziński nastąpił w odpowiedzi na niezliczone prowokacje Osetyńców i na wieść o obecności rosyjskiej kolumny czołgów w tunelu Roki. Cytowany w reportażu żołnierz rosyjski mówi wprost, że rozkaz wymarszu z szali w Czeczenii na Gruzję przyszedł 5 sierpnia.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Oprócz wstępniaka na temat dosyć oczywistego kłopotu amerykańskich republikanów, których konwencji towarzyszy cyklon Gustaw, znajdujemy w dzisiejszym Le Monde dwa obszerne teksty na temat postawy Unii Europejskiej wobec konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Svante Kornel, współdyrektor Sztokholmskiego Instytutu na Rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju, stwierdza m.in., że ta krótka, lecz okrutna wojna ujawniła ogromną trudność stawienia czoła rosyjskim wybrykom przez kraje zachodnie. Rosja starannie dobrała moment, ale też konflikt ten ujawnił w pełni słabość Zachodu, a kraje, które obawiają się, że mogą być następne na liście, jak Republiki Bałtyckie i Ukraina, nie kryją niepokoju. W tych groźnych okolicznościach zdumiewające jest to, czytamy dalej, do jakiego stopnia zachodni obserwatorzy są zaślepieni, jak bezradnie tkwią w kajdanach fałszywych analiz, nie chcąc dostrzec, jak bardzo zmieniła się sytuacja. W Europie po wykazaniu swej niezdolności do działania poprzestaje się na potępianiu ofiary. Saakaszwili doigrał się, a Gruzja była naiwna albo nieświadoma tego, że Rosja prędzej czy później wykorzysta odwieczne tamtejsze konflikty etniczne. Tego rodzaju prostackie opinie służą jedynie uśpieniu sumienia i dalszym mrzonkom o Rosji pokojowej i demokratycznej dzięki rozwojowi gospodarczemu, podczas gdy wszystko dowodzi, że odbudowa imperium jest dla tego kraju kwestią dumy narodowej. Na Zachodzie, czytamy dalej, jakiekolwiek oznaki podziwu dla tego, czym Hitler był w niemieckiej historii, budzą natychmiast najgorętsze wyrazy oburzenia. Za to, gdy reżim rosyjski oddaje hołd Stalinowi i jego dziełom, poprzestaje się na stwierdzeniu: no cóż, taka jest Rosja. Jest rzeczą oczywistą. Czytamy dalej, że zasadniczą stawką geopolityczną jest zaopatrzenie w energię. Zajmując pozycję w Gruzji, Rosja pokazuje, że pragnie zachować trwałą kontrolę nad gazem i ropą z Morza Kaspijskiego. Nic dziwnego, że w imieniu Europy rozmowy prowadził kraj najmniej uzależniony energetycznie od Rosji, czyli Francja. Niemcy wolały pozostać w cieniu, drżąc z obawy o to, że nie będą miały czym się ogrzać w zimie. A przecież Rosja nie może sobie pozwolić na zakręcenie kurka na dłużej, nawet gdyby tego chciała. Wszystko to pokazuje dobitnie, że Europa nie potrafi obronić się przed zastraszeniem. I to jest główna nauka kryzysu. Europa będzie tym silniejsza, im bardziej potrafi poradzić sobie bez ropy i gazu z Rosji. Na koniec autor dodaje, że na szczęście przyjazne relacje gruzińsko-europejskie wyszły z kryzysu zwycięsko, co umożliwia naprawienie błędów poprzez masową pomoc finansową i materialną w najbliższych tygodniach. Drugi artykuł, zatytułowany Gruzja, godzina prawdy w Brukseli, podpisał Mamuka Kudawa, ambasador Gruzji w Paryżu. Odnotujmy z niego cztery punkty odpowiadające oczekiwaniom Gruzji. Po pierwsze, Europa powinna być obecna w terenie i dokonać wnikliwego śledztwa, aby określić odpowiedzialność za wybuch konfliktu, czystki etniczne, wszelkie nadużycia i celowe zniszczenia. Po drugie, w sytuacji okupacji części terytorium i zniszczenia wielu infrastruktur należy wzmocnić współpracę unijno-gruzińską. Gruzja spodziewa się, że Unia przyzna jej ułatwienia co najmniej równe tym, z których korzysta agresor, czyli Rosja. Po trzecie, wyznaczyć Rosji nieprzekraczalną czerwoną linię. Tu ambasador domaga się w praktyce sankcji wobec Rosji. Po czwarte wreszcie, nie ulegać rosyjskiemu szantażowi, wykazać, że Solidarność nie zatrzymuje się na granicach Unii i nie wahać się z rozpoczęciem procesu przyjęcia Gruzji i Ukrainy do NATO.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Parlament Europejski zebrał się w poniedziałek na pierwszej powakacyjnej sesji plenarnej wyjątkowo w Brukseli. Gdyby nie było naglącego problemu Gruzji i unijnego szczytu w Brukseli, pewnie wszystkie media komentowałyby ten niebywały fakt. Siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu nie nadaje się do użytku wskutek zawalenia się podwieszonego sufitu w olbrzymiej sali plenarnej. Na fotele spadło 10 ton odłamków, tworząc usypisko w wysokości 20 metrów. Do katastrofy nie doszło tylko dlatego, że sufit oberwał się 7 sierpnia, podczas wakacji. Gdyby to się stało podczas sesji plenarnej, zginęłaby prawie cała Komisja Europejska, powiedział francuski wiceprzewodniczący parlamentu Gérard Onesta. Sufit wylądował bowiem na fotelach zarezerwowanych dla komisarzy i przewodniczącego Barroso. Ten sam eurodeputowany, członek Grupy Zielonych, odpowiedzialny za kwestie nieruchomości w Parlamencie Europejskim, uznał, że sytuacja jest wybuchowa, gdyż przeciwnicy strasburskiej siedziby będą się ją starali wykorzystać. Większość eurodeputowanych uważa, że comiesięczne przeprowadzki całego Parlamentu z Brukseli do Strasburga są zbyt kosztowne i należałoby się ograniczyć do jednej siedziby. Mówił o tym niedawno na naszej antenie wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Bogusław Liberacki.
Przeważa zdecydowanie pogląd, że jedna siedziba byłaby dużo bardziej praktycznym rozwiązaniem. Co do tego nie ma wątpliwości. Dużo praktyczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia nie tylko wygoda, bo wygoda posłów to jest najmniej ważnym argumentem, ale po prostu kosztów. Przenoszenia biura, zorganizowania działalności tutaj na te 4 dni i 3 noce w miesiącu. Czyli jedna siedziba byłaby dominująca opinia. Tak, chcemy mieć jedną siedzibę. Zostaje tylko drobny, że tak powiem, problem, drobny w cudzysłowie. Ta decyzja została podjęta przez szefów państw jeszcze na samym początku Unii, czyli kiedy były europejskie wspólnoty gospodarcze. Podjęta została zgodnie. Był to symbol swego rodzaju wielkiego nowego pokoju, nowego ładu po II wojnie światowej, powrotu Elzacji i Strasburga do Francji. Teraz potrzebna byłaby zgoda Francji na to przede wszystkim.
W oczekiwaniu na tę problematyczną decyzję inny polski eurodeputowany Bronisław Geremek mówił w magazynie europejskim naszej redakcji na krótko przed swą tragiczną śmiercią o projekcie utworzenia Uniwersytetu Europejskiego, który mógłby się mieścić w gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Nie podejmujemy jakby jako punktu wyjścia tego, że Strasburg przestałby być siedzibą parlamentu. Traktaty to stwierdzają, rząd francuski potwierdza poparcie dla tego. No, ale rzeczywiście faktem jest, że większość członków Parlamentu Europejskiego wyraża chęć pracy w jednym tylko miejscu i tym miejscem miałaby być Bruksela. Trzeba się zatem liczyć, że może taka decyzja w jakiejś przyszłości nastąpić, ale my przyjmujemy za punkt wyjścia sytuację obecną, w której przez 3 tygodnie w miesiącu budynki Parlamentu Europejskiego nie są używane. I tylko przy jakichś okazjach szczególnych, ale dosyć wyjątkowych. Można by zatem w momencie startu odwołać się do Parlamentu Europejskiego, żeby zechciał użyczyć tych lokali na czas startu nowej instytucji. No a potem życie by pokazało, jakie będą dalsze losy.
O zawaleniu się sufitu w strasburskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego mówi się we Francji jak najmniej. Przyczyny są nadal badane, prace remontowe są na ukończeniu. Decyzję o nadzwyczajnym przeniesieniu powakacyjnej sesji do Brukseli podjął, powołując się na wstępny rezultat pracy specjalistów, przewodniczący Hans-Gert Pöttering po konsultacji z przewodniczącymi grup politycznych. Już wkrótce będzie wiadomo, czy sytuacja wyjątkowa powtórzy się. Następna sesja plenarna rozpocznie się 22 września. W Brukseli czy w Strasburgu?
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Co mogłoby skłonić Rosję do poszanowania integralności terytorialnej krajów sąsiednich? Dyplomacja jest w tej chwili bezsilna. Za to pewien wpływ na to mogłaby mieć ekonomia. Rosyjska prasa ekonomiczna, a za nią niektóre zachodnie dzienniki, jak we Francji Le Monde, analizują reakcje rosyjskich środowisk finansowych na kryzys gruziński. Reakcje, która przejawia się w ucieczce kapitałów i silnym spadku na giełdzie. Dziennik Kommersant z 22 sierpnia ocenia na 15 miliardów dolarów kapitały, które opuściły Rosję w ciągu tygodnia poprzedzającego tę datę. A według najskromniejszych szacunków suma ta wyniosła 7 do 8 miliardów. W ciągu tego samego tygodnia akcje Gazpromu, Rosneftu i Lukoilu straciły odpowiednio 28, 25 i 30%. Dość przypomnieć, że w czasie kryzysu finansowego z sierpnia 1998 roku ucieczka kapitałów wyniosła w ciągu tygodnia 12 miliardów dolarów. Dziś sytuacja finansowa Rosji i jej gospodarki jest nieporównanie lepsza. Rezerwy dewizowe kolosalne, rzędu 580 miliardów dolarów, głównie dzięki eksportowi ropy i gazu, choć i one obniżyły się o około 3%. Niemniej omawiane zjawisko budzi w rosyjskich kołach finansowych niepokój. Zadłużenie rosyjskich przedsiębiorstw wynosi około 400 miliardów dolarów. Ich działalność i rozwój zależą więc od rynków finansowych. Tymczasem jedną z konsekwencji wojny na Kaukazie jest usztywnienie warunków kredytu. Dziennik Wiadomości stawia następny krok, rozważając konsekwencje ewentualnej izolacji Rosji w warunkach zimnowojennych. Wydatki wojskowe Kremla, na które przeznacza się obecnie 8% zasobów budżetu państwa, musiałyby pochłaniać mniej więcej jego połowę. Do tego doszłyby poważne wydatki konieczne dla wspierania krajów sojuszniczych, na przykład poprzez tanie kredyty i preferencyjne ceny surowców. Dla utrzymania poziomu świadczeń socjalnych trzeba by uruchomić istniejące fundusze rezerwowe. To z kolei napędzałoby inflację. Na tym tle ucieczka kapitałów i zdecydowane zmniejszenie napływu inwestycji zagranicznych, według tego dziennika 3- lub 4-krotne, miałyby skutek dla gospodarki katastrofalny. Jej wzrost zostałby praktycznie zastopowany. Rosyjskie przedsiębiorstwa byłyby coraz bardziej uzależnione od finansowania z budżetu, a to już teraz wpływa na ich mniejszą efektywność. Struktura rosyjskiej gospodarki nie zachęca bowiem do innowacji, zauważa w dzienniku Ryzyko Nicolas Bouzou. Podobnie jak w Algierii czy Wenezueli, renta naftowa pozornie zwalnia decydentów od troski o inwestycje modernizacyjne. Wskaźnik inwestycji wynosi w Rosji około 20%, czyli za mało jak na gospodarkę kraju wschodzącego. Pod względem konkurencyjności, stopnia swobody działalności gospodarczej, konkurencji w sektorze prywatnym, Rosja ląduje na końcówkach rankingów międzynarodowych, a w ostatnich latach udział państwa w wielkich przedsiębiorstwach był systematycznie wzmacniany. Opisywany przez Wiadomości scenariusz jest obecnie tylko teoretyczny, ukazuje jednak zagrożenia, jakie wiszą nad normalnymi i pozytywnymi zjawiskami ekonomicznymi, gdy gwałtownie zmieniają się warunki i okoliczności. Ucieczka kapitałów sama w sobie może mieć aspekt pozytywny, gdy przybiera formę inwestycji w zagraniczne przedsiębiorstwa lub ich wykup. W ostatnich latach władze rosyjskie aktywnie popierały to zjawisko, w wyniku którego wartość inwestycji rosyjskich za granicą wyniosła w 2007 roku prawie 75 miliardów dolarów, z czego 2/3 w krajach Europy Wschodniej i byłych republikach sowieckich. Kraje Unii Europejskiej rozważają nawet wprowadzenie ochrony swych przedsiębiorstw strategicznych. Co innego jednak inwestycje zagraniczne skierowane w sektory najbardziej innowacyjne przy równoczesnym harmonijnym rozwoju gospodarki krajowej, co innego zaś rzeczywista ucieczka kapitałów od nieefektywnych krajowych przedsiębiorstw.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Stanowisko radcy do spraw naukowych ambasady Francji w Polsce obejmuje pan Marc Boudiou. Oto co powiedział do naszego mikrofonu przy okazji zorganizowanego w Paryżu w siedzibie Polskiej Akademii Nauk seminarium na temat polsko-francuskiej współpracy naukowej.
Je vais commencer modestement par me mettre au courant sur les programmes existants.
Rozpocznę pracę skromnie od dokładnego zapoznania się z istniejącymi już od dłuższego czasu programami współpracy, takimi jak na przykład program Polonium, program związany ze współpracą w ramach Trójkąta Weimarskiego, programy stypendialne na najróżniejszym poziomie, poziomie master, doktoratów, badaczy naukowych, profesorów uczelnianych i innych, wprowadzonych przez osobę, która była na stanowisku doradcy naukowego ambasady Francji w Polsce przede mną przez prawie 4 lata. Chodzi tu głównie o programy wspólnych badań naukowych z inicjatywy francuskiej, na przykład z inicjatywy INRA, czyli Instytutu Badań Rolniczych. Jeśli chodzi o rolnictwo właśnie, o rozwój zrównoważony, o współpracę z Polską Akademią Nauk, czy też innymi partnerami, których jeszcze nie znam dokładnie.
Donc ces programmes récents, j'imagine qu'il faut les maintenir également, les faire vivre.
Programy należy kontynuować. Widząc zatem to, co jest robione teraz, pozwoli mi to na lepsze i pełniejsze, a także bardziej dojrzałe podejmowanie decyzji dotyczących tego, co można jeszcze zrobić. Ostatnio mieliśmy dwa porozumienia zawarte podczas polsko-francuskiego posiedzenia na szczycie. Zapoznałem się właśnie z nimi. Muszę się temu przyjrzeć z bliska. Pierwsze z tych porozumień dotyczy wzajemnego uznawania przez Francję i Polskę poziomu wykształcenia i wszelkich stopni naukowych, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym. Wpisuje się to w europejski proces dotyczący tego samego z Bolonii. Interesuje mnie to w dużym stopniu, gdyż znacznie ułatwi to wymianę studentów między naszymi krajami. Poza tym mamy ramowe porozumienie o współpracy naukowej między Polską a Francją. Kreśli ono trochę przyszłe linie współpracy. Muszę się temu przyjrzeć z bliska, oczywiście ze współpracownikami z Polski, reprezentującymi tu w Paryżu naukę. To oni właśnie będą mymi współpracownikami podczas mojej pracy w Polsce. Jako radca ambasady Francji do spraw naukowych w Warszawie będę się także interesował dziedzinami nauki, w których nie jestem, tak jak w optyce, specjalistą. Będzie to wymagać oczywiście pewnej skromności. Będę musiał odwoływać się do osób kompetentnych w danych dziedzinach w obu krajach. Ale taka współpraca już istnieje i pozwala na wspólne budowanie programów. Wiem trochę, co dzieje się w dziedzinie, w której jestem specjalistą w Polsce. Instytut Optyki w podparyskim Palais Zoo, w którym jeszcze pracuję, uczestniczy w programie Unii Europejskiej i jednym ze współpracowników jest Politechnika Warszawska. Wiem zatem, że robione są rzeczy wspaniałe w mojej dziedzinie w Polsce, a w szczególności na warszawskiej Politechnice. Myślę jednak, że moja wiedza na ten temat znacznie rozszerzy się, gdy już będę na miejscu.
Et à Varsovie, et dans cet établissement en particulier, mais je pense que j'aurai également à connaître davantage, même dans ce domaine, en étant présent sur place.
Mówił Marc Boudiou, fizyk pracujący dotychczas w Instytucie Optyki w Palais Zoo pod Paryżem, a od 1 września obejmujący stanowisko radcy do spraw naukowych ambasady Francji w Polsce.
International.
Mniej poważne wiadomości. Anna Bernhardt.
5 żołnierzy z elitarnej brytyjskiej jednostki Royal Horse Artillery, która posiada m.in. przywilej oddawania wystrzałów podczas oficjalnych uroczystości urodzin królowej, zostało odsuniętych od swych funkcji. Powodem tej decyzji jest pozytywny test na narkotyki przeprowadzony w jednostce. 5 dzielnych żołnierzy wpadło podczas rutynowej kontroli i nie będą już mogli defilować wokół pałacu Jej Królewskiej Wysokości. Rzecznik Ministerstwa Obrony, informując o całym wydarzeniu, przytoczył jednocześnie publiczne statystyki krajowe. W świetle tych danych brytyjskie wojsko może dumnie prężyć pierś, bowiem zaledwie 0,8% żołnierzy wypadło pozytywnie w testach przeprowadzonych na narkotyki w ostatnich 3 latach, podczas gdy średnia krajowa wynosi 7%. Nie tylko armia brytyjska ma kłopoty ze swymi mało zdyscyplinowanymi żołnierzami. Firma Graphic Data, pracująca dla Royal Bank of Scotland, miała bardzo głupią minę, gdy spadła wiadomość o zakupie w internecie danych osobistych dotyczących miliona klientów tego banku. Były pracownik przedsiębiorstwa sprzedał na wirtualnej aukcji eBay swój stary komputer, nie troszcząc się zupełnie o wymazanie z twardego dysku informacji służbowych, a wśród tych informacji można znaleźć numery konta, numery telefonów i podpisy miliona klientów operujących kartami kredytowymi. Komputer, dodajmy, został sprzedany za 35 funtów sterlingów, czyli 44 euro. Najwyżej licytujący na tej aukcji szczęśliwy posiadacz komputera okazał się jednak człowiekiem uczciwym, gdyż zamiast wykorzystać te dane, powiadomił o całej sprawie Daily Mail. Brytyjczycy mają ostatnio pecha, gdyż raz po raz spadają informacje o zagubieniu danych informatycznych lub ich pojawieniu się w niepowołanych rękach. W kwietniu największy bank za kanałem La Manche przyznał się do zapodziania dysku z danymi prawie 400 tysięcy klientów. W ubiegłym roku służby podatkowe zgubiły CD-romy z osobistymi danymi 25 milionów osób, które dostają zasiłek rodzinny. Nic jednak w naturze nie ginie i czasem można to znaleźć w wirtualnej przestrzeni. Znad kanału La Manche przenieśmy się do słonecznej Italii, gdzie nieszczęść również nie brakuje. Szef rządu włoskiego zapowiedział już, że na najbliższą gwiazdkę wyda nową płytę. Cavaliere uwielbia piosenki o miłości i sam pisze utwory, które następnie wykonuje neapolitański artysta Mariano Apicella. Poprzedni owoc tej współpracy ukazał się w 2003 roku i zajmował czołowe miejsca na włoskich listach przebojów. Przygotowywana obecnie płyta spotka się zapewne z sukcesem, zwłaszcza że słowa piosenek są wyjątkowe. Mówiące o miłości, która gaśnie jak gwiazda, która się budzi, gdy noc zapada, jak zdradził dziennikarzom Mariano Apicella. Choć muszę przyznać, że nie bardzo zrozumiałam, czy to ta sama miłość gaśnie i budzi się jednocześnie w mroku. W każdym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że Włosi znajdą pod choinką, a raczej na befanę, w prezencie nową płytę swego premiera. No chyba, że Berlusconi ze względu na zajęcia nie będzie miał czasu na skończenie tekstów, które zapewne przypominają mu czasy młodości, gdy zarabiał na życie śpiewając i występując w letniskowych miejscowościach nad Adriatykiem. Ugiął się pod naciskiem opinii publicznej włoski ksiądz, który chciał zorganizować pierwszy konkurs na najładniejszą zakonnicę. Muszę przyznać, że są ludzie, którzy naumyślnie źle zrozumieli moją inicjatywę i chcieli wyciągnąć z niej zyski. Wycofuję się więc z pomysłu konkursu, który z założenia miał pokazać pozytywne aspekty życia zakonnego i obalić teorię, że wszystkie mniszki to stare, brzydkie i smutne kobiety. Żali się na swoją blogu ksiądz Scazzarette, informując jednocześnie, że zamyka swe strony internetowe, by chronić osoby zainteresowane jego projektem. Kandydatur do konkursu Miss Włoskich Zakonnic było sporo, jak przyznał pomysłodawca, co nie jest znowu takie dziwne, gdyż piękność to dar Boży.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji z cyklu Le Français, ça vous chante posłuchajmy wspólnie przeboju Patrycji Kas Mon mec à moi. Tytuł ten można by przetłumaczyć Mój facet. Jest to piosenka w duchu realistycznego kina lat 50. Patrycja Kas należy obecnie do czołówki gwiazd francuskiej piosenki. Jej płyty rozeszły się w 10-milionowym nakładzie. Jest laureatką wielu nagród, zarówno francuskich, jak i międzynarodowych. Do jej popularności przyczynił się niewątpliwie talent, a także mocny głos, który kontrastuje z jej delikatną sylwetką. Nie jest też bez znaczenia skromne pochodzenie, o którym chętnie opowiada bez cienia goryczy, a nawet może właśnie z pewną dumą.
Miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo, chociaż żyliśmy raczej skromnie. Ojciec był górnikiem, a mama miała na głowie aż 7 dzieci. Nie wyjeżdżałam co roku na wakacje jak moi rówieśnicy, ale za to mój dom był pełen miłości. A ja uwielbiałam śpiewać i w sobotnie wieczory występowałam przed publicznością. Ogromnie to przeżywałam, ale też była to świetna szkoła. Dzisiaj bardzo mi się przydaje to, czego się nauczyłam w tych młodych latach.
Patrycja Kas zaczęła śpiewać podczas rodzinnych uroczystości i na zabawach ludowych, gdy miała zaledwie 8 lat. W wieku lat 13 została zaangażowana do kabaretu w Niemczech. Sławę zaś zdobyła w 21 roku życia piosenką Mademoiselle chante le blues. Utwór Patrycji Kas Mon mec à moi, który Państwo za chwilę usłyszycie, śmiało można porównać z niektórymi piosenkami Edith Piaf, na przykład z Mon homme czy Mon légionnaire. Wszystkie one są w takim samym realistycznym stylu, wszystkie o podobnej treści. Mówią o miłości pozbawionej złudzeń, o wielkiej miłości kobiety do mężczyzny, który nie potrafi powiedzieć, że tem, kocham cię.
Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
Utworem tym Patrycja Kas zyskała wielką popularność. Odwołuje się tu do sztuki popularnej, piosenki i kina. Używa także popularnego zwrotu mon mec zamiast mon homme. Mec oznacza w potocznym języku mężczyznę. Kiedy więc mówi o mężczyźnie, którego kocha, daje temu zabarwienie bardziej emocjonalne. Ten mężczyzna jako żywo przypomina bohaterów filmowych, jakich pokazywało kino od końca lat 30. aż po 50. Kojarzy nam się z Jean Gabenem w filmie Ludzie za mgłą, również z Louis Jouvetem w Hotel du Nord, albo z Jean-Paulem Belmondo w Do utraty tchu. Są to mężczyźni niestali w uczuciach, trudni partnerzy, po francusku mówi się o nich dur. Mężczyźni, którzy o miłości i o przygodach miłosnych opowiadają całkiem tak samo jak o samochodach. Il parle d'amour comme il parle de voiture. I którzy tak jak w piosence w końcu odchodzą. Z tym swoim facetem Patrycja Kas pragnie wykreować w piosence parę tak legendarną, jaką stanowią w filmie Jean Gabin i Michel Morgan.
Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foire, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça.
Niemniej nasza bohaterka jest w pełni świadoma, że jej ukochany to kłamca i krętacz.
Il joue avec mon cœur.
Bawi się moim sercem.
Il triche avec ma vie.
I gra moim życiem.
Il dit des mots menteurs.
Mówi nieprawdę.
Et moi je crois tout ce qu'il dit.
A ja i tak wierzę we wszystko, co mówi. Ale tak naprawdę w głębi serca nie do końca mu ufa. Daje temu wyraz, mówiąc, że sama sobie zmyśla piękne historie. Elle se raconte des histoires.
Je me raconte des histoires.
Wymyślam sobie piękne historie.
En écoutant sa voix.
Słuchając jego głosu.
C'est pas vrai ces histoires.
Ale te historie nie są prawdziwe. I wreszcie stwierdza, że to wszystko jest tylko iluzją, jak w filmie. C'est rien que du cinéma.
Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime.
Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma. Mais c'est du pareil au même.
Audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję z cyklu Le Français, ça vous chante poświęcimy stosowaniu przysłówków w języku francuskim. Przykłady zaczerpniemy z piosenki Patrycji Kas Mon mec à moi, której słuchaliśmy w poprzedniej lekcji. Piosenka opowiada historię pewnej miłości, pewnej pasji miłości do mężczyzny, który okłamuje, który, krótko mówiąc, udaje, że kocha. Ona wie, że z jego strony to tylko gra, że ta miłość to jakby historia z filmu, c'est rien que du cinéma. Mówi sobie jednak, trudno, jest to człowiek, którego kocha, który do niej należy. Son mec à elle.
Avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
Nie znamy imion bohaterów tej piosenki. Są nam przedstawieni za pośrednictwem zaimków osobowych. Je, ja oraz il, on. Należy pamiętać, że w języku francuskim odmiennie niż w polskim, każda osobowa forma czasownika jest poprzedzona zaimkiem. Je crois. Il parle. Mówiąc o sobie, bohaterka używa zaimka je.
Je crois.
Dla podkreślenia dodaje moi, co jest wzmocnioną formą zaimka je.
Moi je crois.
Jeśli się wsłuchamy, to zauważymy, że w zaimku je czasami brakuje głoski e. W mowie potocznej stosuje się to bardzo często. Zamiast je crois słyszymy je crois.
Je crois. Je crois. Moi je crois. Moi je crois.
Ten, któremu wierzy, a może raczej wmawia sobie, że wierzy, to jej mężczyzna, son mec. Kiedy o nim mówi, używa zaimka il, on.
Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit.
Toi tu crois tout ce qu'il dit, mais lui il ment.
Non, moi je crois qu'il est sincère.
Toi alors, tu crois vraiment n'importe quoi. Lui, il décide, et toi, tu le suis où il veut. C'est ça, non?
Oui, moi je le suivrai au bout du monde.
Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit.
W piosence występuje wiele innych zaimków osobowych. Mogą stanowić podmiot, jak je lub il. Mogą również być dopełnieniem, na przykład my, mnie, albo ty, ciebie. Patrycja Kas śpiewa.
Il me parle d'aventure. Il me chante des chansons.
Mon mec à moi, il me parle d'aventure.
Il me dit des mots doux. Je le crois.
Tu le crois? Tu es folle. Il te ment. Il te raconte des histoires, ton mec.
Oui, je sais bien qu'il me ment. Quand il me dit qu'il m'aime, je le crois pas, mais j'aimerais bien le croire.
To, czego naprawdę pragnie bohaterka piosenki, to zatrzymać ukochanego przy sobie. Podkreśla to, posługując się zaimkiem dzierżawczym mon, mój, mon mec à moi. Chce w ten sposób umocnić się w przekonaniu, że należy on do niej.
C'est son mec, à ton avis?
Lui? Mais non, pas du tout.
Zut, j'ai fait une gaffe. C'est ton mec à toi, c'est ça?
Exactement. C'est mon mec à moi et on n'y touche pas.
Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc, qui m'a joué de son foire, c'est Gavin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
Tak, zbliżamy się do końca. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wiadomości dnia. Unia Europejska zebrała się na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli. Nie doszło do potępień, do wprowadzenia sankcji w odpowiedzi na agresję Gruzji przez Rosję, ale europejskie przywódcy europejscy chcą zagrozić Rosji zawieszeniem negocjacji o zacieśnianiu partnerstwa. Te negocjacje miałyby zostać zawieszone w odpowiedzi na wojnę na Kaukazie. Trwa opracowywanie deklaracji końcowej. Druga informacja to, że minister spraw zagranicznych Aleksander Stubb, którego kraj przewodniczy w tym roku Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zaproponował w Brukseli nominowanie wysokiego przedstawiciela wspólnoty międzynarodowej na Kaukazie, ażeby pomóc rozwiązać problem konfliktu w Gruzji. I to już wszystko. Jeszcze tylko dodam, że huragan Gustaw, który ma w skali pięciopunktowej numer 2, czyli jednak pozostaje huraganem, zaatakował wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. I to już wszystko. Żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor, Józef Grażyna Chmurska. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75 016.